The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 23 sierpnia. Jest to 235 dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o godzinie 6.19, zajdzie zaś o 19.46, a więc dzień dzisiejszy trwa 13 godzin 27 minut. Imieniny obchodzą Apolinary, Filip, Róża i Wiktor. Urodzeni tego dnia są wyjątkowo ambitni, ale nie dążą do celu wszystkimi siłami. Najważniejszą rolę w ich życiu odgrywają bowiem uczucia, wpływając na ich samopoczucie i aktywność. Głównym atutem urodzonych tego dnia jest inteligencja. Powinny mieć jednak świadomość, że niektóre ich dążenia są wręcz utopijne. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. I dziś, drodzy Państwo, po wczorajszym dość nieciekawym dniu, nieco więcej słońca, ale nie za bardzo, 84 stopnie. Jutro 92, kolejne dni to od 94 do 92 stopni i od soboty temperatury poniżej 90 stopni. Należy dodać, że średnia tego okresu to 84 stopnie, a więc jesteśmy znacznie powyżej tej średniej. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Kłamstwem można karmić ludzi, ale niestety nie można ich tym wyżywić.
Na dłoni, jeśli tylko chcesz, zaufaj niemu, pokochaj mnie. Szczęśliwi głośno krzyczą, gdy nadejdzie nowy dzień. Cieszmy się sobą. Thank you. jak na dłoni. Jeśli tylko chcesz, zaufaj niebu, pokochaj mnie. Życie natchnieniem unosi ziemski raj. Podziwiam ciebie, cudowny czas. Życie pragnieniem, serca ukojeniem, pełnią miłości.
Kurs dolara w Polsce wynosi 3,91 zł, złoto w górę 1803,45 dolara, to cena za uncję, natomiast ropa Brent poszła w górę 66,93 dolara. A teraz króciutkie kalendarium, rok 1617. W Londynie otwarto pierwsze ulice jednostronne. Rok 1754, urodził się Ludwik XVI, król Francji, w latach 1773-93. Stracony podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej wraz z żoną. W tym samym roku Tadeusz Kościuszko ustanowił sąd kryminalny pod przewodnictwem generała Józefa Zajączka w celu ukarania targowiczan i zdrajców. Rok 1926, w wieku 31 lat, zmarł Rudolph Valentino, amerykański aktor, którego śmierć doprowadziła do histerii tysiące wielbicielek. Podziwiano go w filmach Cztery jeźdźcy apokalipsy, Dama kameliowa czy Syn szejka. Był wielką miłością Poli Negri. Rok 1939, w Moskwie zawarto na 10 lat rosyjsko-niemiecki pakt o nieagresji. Podpisy złożyli ministrowie spraw zagranicznych ze strony niemieckiej Joachim von Tropow i rosyjskiej Wieczysław Mołotow. Jest to tak zwany układ Ribbentrop-Mołotow, w którym zgodzono się na uderzenie z drugiej strony Polski po inwazji Niemiec. Mówimy oczywiście o Rosji. Rok 1944, odbył się pierwszy lot bojowy pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa, w którego rocznicę obchodzone jest święto lotnictwa. Rok 1949, podczas zjazdu w Montgomery delegaci kilku stanów utworzyli Zgromadzenie Rycerzy Ku Klux Klanu, organizacji rasistowskiej walczącej o utrzymanie supremacji białej w Stanach i ograniczenie praw ludności kolorowej, katolików i Żydów. Rok 1980, ukazał się pierwszy numer biuletynu strajkowego Solidarność. MKS zaczął posługiwać się znakiem graficznym Solidarności opracowanym przez Jerzego Janiszewskiego. Rok 1989, w 50. rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow, ludność nadbałtyckich republik ZSRR utworzyła 640-kilometrowy żywy łańcuch od Tallina do Wilna na znak protestu przeciwko przynależności Estonii, Łotwy i Litwy do Związku Radzieckiego. Rok 1990, Izba Narodowa NRD uchwaliła przyłączenie do RFN z dniem 30 października tego samego roku. Rok 1998, Stolica Apostolska i Kazachstan podpisały w Watykanie konkordat regulujący stosunki między obu państwami.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Polska zaoferowała pomoc Białorusi w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od wielu dni koczuje grupa imigrantów. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, który zapewnił, że transport może wyruszyć w każdym momencie. Jak dodał, jeśli pomoc jest potrzebna, powinna się odbywać w sposób legalny i w granicach prawa, a Polska jest gotowa udzielić wsparcia osobom, które, jak podkreślił wiceminister, przebywają legalnie na terytorium Białorusi.
Nota wysłana do strony białoruskiej z ofertą konkretnej pomocy. Jesteśmy w stanie zaoferować Białorusi namioty, łóżka polowe, środki higieny. Tego typu wsparcie może w perspektywie kilku godzin znaleźć się już po drugiej stronie granicy.
Tymczasem trwa oczekiwanie na przeprosiny od Władysława Frasyniuka za jego słowa o żołnierzach Wojska Polskiego strzegących granicy z Białorusią. W jednym z programów telewizji TVN24 nazwał on naszych żołnierzy watahą psów i śmieciami. Tak skomentował to sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński w programie trzecim Polskiego Radia.
To są słowa nieakceptowalne, za to pan Władysław Frasyniuk powinien przeprosić polskich żołnierzy. Takie słowa wobec jakiegokolwiek polskiego żołnierza są nieakceptowalne.
Stacja TVN24 wyraziła ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program Grzegorza Kajdanowicza. Prezydent Andrzej Duda zapewnił w Kijowie o polskim wsparciu dla Ukrainy zmagającej się z rosyjską agresją. Krym to Ukraina. Nie zgadzamy się na odmienną narrację, mówił polski przywódca podczas szczytu Platformy Krymskiej.
Nie uznajemy nielegalnej aneksji Krymu ani Sewastopola i wiemy, jak to jest, kiedy sojusznicy zostawiają nas w momencie zagrożenia.
Spotkanie organizowane przez ukraińskie władze gromadzi blisko 50 delegacji z całego świata. Kolejny samolot z uchodźcami z Afganistanu, który miał wylądować w Warszawie rano, ma opóźnienie i jest jeszcze w drodze do Polski. Na jego pokładzie znajduje się około 70 osób, przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
To jest ósmy samolot, który transportuje ewakuowanych Afgańczyków i obywateli krajów sojuszniczych, bo i takim osobom pomagaliśmy. W tej chwili kolejny Embraer jest w drodze do Uzbekistanu.
Do tej pory do Polski trafiło około 450 uchodźców. 107 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Nie zmarła żadna zakażona osoba. O aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju mówił na antenie Polsat News rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Jeszcze miesiąc temu byliśmy na poziomie średniodziennym 130 zakażeń. Dzisiaj mamy średniodzienny poziom 192 zakażeń. Więc ta epidemia cały czas nam się rozwija. Jesteśmy u początków czwartej fali i na pewno możemy się spodziewać wzrostu we wrześniu.
A dziś kolejne posiedzenie Rady Medycznej pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Na rzece Wiśle trwają poszukiwania zaginionego mężczyzny. To jedna z trzech osób, które wczoraj wypadły z łodzi w okolicach Świniar na Mazowszu. Dwóch mężczyzn udało się uratować. Jeden nadal jest zaginiony, poszukiwany. To już pewne. To starosta płocki Mariusz Bieniek, potwierdziła prokuratura rejonowa. Mówi prokurator Marcin Policiewicz.
Trzy osoby płynęły łódką, jedna na ten moment uznawana jest za osobę zaginioną, poszła pod wodę. Jest to starosta Płocki, oczywiście możemy to potwierdzić.
W poszukiwaniach bierze udział około 120 osób, m.in. strażacy, policjanci oraz pracownicy Wód Polskich.
Wiadomości przekazywała Marzena Godon. Setki ludzi bez prądu po przejściu tropikalnej burzy Henri. Huragan Henri, który osłabł, stając się burzą tropikalną, pozbawił prądu i dostaw elektryczności setki tysięcy ludzi na obszarze od New Jersey do Maine. Odwołano setki lotów. Henri, przesuwając się w głąb lądu, osłabł w niedzielę po południu. Kiedy dotarł do południowo-zachodniej części stanu Rhode Island, towarzyszyły mu ulewne deszcze i wiatr z prędkością około 65 km na godzinę. Huragan przeradza się w burzę tropikalną, kiedy prędkość wiatru spada poniżej 20,7 km na godzinę. Lokalne władze wezwały ludność do opuszczenia plażowych miasteczek, ponieważ fale sztormowe wciąż zagrażają wschodniej części Long Island i południowej Nowej Anglii. W niedzielę na obszarze New Jersey do Maine 140 tysięcy klientów zakładów energetycznych pozostało bez prądu, chociaż niektórym przywrócono dostawy, dodał New York Times. Zgodnie z prognozami Krajowego Centrum Huraganów, w niedzielę wieczorem Henri miał już bardziej osłabioną siłę. Ulewne deszcze i silne wiatry mogą się jednak utrzymać jeszcze dziś. Jak poinformował New York Times w sobotę, jeszcze przed nadejściem Henriego, w nowojorskim Central Park spadła rekordowa ilość deszczu 11,5 cm. Sparaliżowany został transport kolejowy na Long Island i w południowej Nowej Anglii. Przerwano zapowiadany od miesięcy z wielką pompą nowojorski koncert w Central Parku. W niedzielę na nowojorskich lotniskach odwołano setki lotów w stanach New York i New Jersey. Zalane zostały drogi. Strażacy i policja w Newarku ratowała 86 osób, w tym 16 dzieci, po tym jak powódź zalała wiele pojazdów, napisał nowojorski dziennik, powołując się na Departament Bezpieczeństwa Publicznego w Newark. W niedzielę po południu prezydent Joe Biden powiedział, że zatwierdzi deklarację o stanie wyjątkowym w Rhode Island, Connecticut i Nowym Jorku. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc tym stanom, zapewnił prezydent, dodając, że Federalna Agencja do Spraw Zarządzania Kryzysowego FEMA była już w regionie i jest przygotowana do wsparcia przy usuwaniu zniszczeń. Jeszcze tragiczniejsza sytuacja panuje w Tennessee, gdzie po dotkliwie wręcz katastrofalnej powodzi zginęło już 25 osób, a 25 uważa się za zaginione. A w Haiti liczba ofiar śmiertelnych wskutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu, wzrosła już do 2200. Natura daje znać o sobie. Drodzy Państwo, huragany, powodzie, trzęsienia ziemi. No cóż, ignorujmy ją dalej, a zobaczymy, jakie będą konsekwencje. Chiny mogą zawiesić bezpośrednie połączenia kolejowe z Litwą, pisze chiński dziennik Global Times. Wcześniej chińskie media informowały też o możliwości wstrzymania wszystkich bezpośrednich połączeń lotniczych cargo
z litewskimi portami. To reakcja chińskich władz na pogłębiający się konflikt dyplomatyczny między Pekinem a Wilnem. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz.
Chińskie media, powołując się na nieoficjalne źródła rządowe, ostrzegają przed perspektywą wstrzymania bezpośrednich połączeń kolejowych cargo między Chinami i Litwą. Wcześniej Chiny bezterminowo odwołały do Pekinu na konsultację swego ambasadora w Wilnie i zwróciły się z prośbą do litewskiego MSZ o odwołanie z Chin szefowej misji dyplomatycznej tego kraju. Chińskie władze protestują w ten sposób przeciwko planom otwarcia w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu, które jako pierwsze w krajach Unii Europejskiej ma mieć w nazwie Tajwan, zamiast dotychczas używanego sformułowania Biuro Przedstawicielskie Tajpej. Cytowani przez dziennik Global Times eksperci uważają, że dotychczasowe bezpośrednie składy cargo zmierzające na Litwę mogłyby zostać przekierowane do Polski. W tym tygodniu z chińskiego miasta Xi'an na Litwę wyruszyć ma pociąg cargo. Na razie nie ma jednak oficjalnej decyzji, czy dojdzie do realizacji planowanych połączeń między Chinami i Litwą w kolejnych tygodniach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.
W Holandii doszło w nocy do eksplozji w polskim supermarkecie w mieście Lejsztat. Nikt nie został poszkodowany. Sklep z polskimi produktami w Holandii, celem ataku, znaleziono materiał wybuchowy. Jak ustaliła policja, około 3:30 wrzucono do sklepu ładunek wybuchowy. Eksplozja spowodowała pożar. Policja prowadzi dochodzenie i nie udziela bliższych informacji. Do podobnych ataków na polskie sklepy doszło w kilku miejscowościach Holandii w grudniu ubiegłego roku oraz na początku i w czerwcu tego roku. Policja zatrzymała w tej sprawie 4 osoby. Platforma kryptowalutowa Poly Network ogłosiła dzisiaj, że odzyskała całe 610 milionów dolarów skradzione w ataku hakerskim wcześniej w tym miesiącu, donosi Reuters. Poly Network, umożliwiający transfer kryptowalut między blockchainami, poinformował o ataku hakerskim 10 sierpnia. Sprawcy zaczęli zwracać rekordowy łup już dzień później. Mieli sygnalizować, że dokonali ataku dla zabawy oraz by ujawnić słabości zabezpieczeń platformy. Lekarze krytykują Polski Ład. Proponowane zmiany podatkowe istotnie zwiększą obciążenia wszystkich kadr medycznych i oznaczają spadek ich zarobków, alarmuje Naczelna Rada Lekarska. Pojawia się coraz więcej negatywnych ocen planowanych zmian podatkowych zawartych w projekcie tzw. Polskiego Ładu. Narzekają już nie tylko organizacje przedsiębiorców. Po głośnej sprzed kilku dni krytyce ze strony episkopatu wytykającego zagrożenie wzrostu obciążeń księży głos zabrała Naczelna Rada Lekarska. Drodzy Państwo, wydaje się, że w tej sytuacji, jaka w tej chwili panuje w związku z opieką medyczną w Polsce, super, w cudzym słowie, mądrym posunięciem jest obciążanie dodatkowo finansowo kadr medycznych, które i tak przeciążone pracą w związku z pandemią są też bardzo wycieńczone te służby medyczne po tych kolejnych falach pandemii. A na rynku medycznym, na rynku pracy brak lekarzy i pielęgniarek, a więc obciążenie finansowe w tym momencie lekarzy i pielęgniarek jest naprawdę super mądrym posunięciem obecnych władz. Komunikat episkopatu jest trafny, silny, przemyślany i poruszający serca. W taki sposób były premier Leszek Miller skomentował oświadczenie biskupów w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W wydanym wczoraj 22 sierpnia komunikacie Rada Episkopatu Polski do spraw migracji i turystyki oraz pielgrzymek zwróciła uwagę na niepokojącą sytuację na wschodniej granicy, gdzie osoby z różnych państw starają się przedostać przez Białoruś do Polski. Zdajemy sobie sprawę ze złożoności uwarunkowań geopolitycznych wywołujących aktualne procesy migracyjne. Żywimy przekonanie, że odpowiedzialni za przestrzeganie praw człowieka będą w pełni respektować międzynarodowe zobowiązania wobec osób poszukujących ochrony, w tym również prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, czytamy w dokumencie. Oczywiście rządy mają prawo do podejmowania działań przeciwko nielegalnej emigracji przy poszanowaniu praw człowieka. Należy jednocześnie pamiętać o podstawowej różnicy, jaka zachodzi między uchodźcami, którzy uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych lub innych form prześladowania czy wojen, a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju i tymi, którzy wyjeżdżają tylko po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną, podkreślili autorzy. Zwrócono też uwagę na nauczanie Kościoła oraz rolę chrześcijan, których zadaniem jest rozpoznać i przyjąć Chrystusa w przybyszu. Obojętność nie jest sprawą autentycznie chrześcijańską. Rozpalajmy w sobie wyobraźnię miłosierdzia, która pozwoli włączyć się w pomoc tym, którzy jej potrzebują, podejmując w ten sposób misję dobrego Samarytanina, napisano. Zaapelowano do polityków i pracowników mediów, by szukając rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierowali się nade wszystko postawami gościnności, szacunku wobec przybyszów i dobra wspólnego Polaków. Zrozumiała troska o własnych obywateli nie może być wystarczającą przesłanką uzasadniającą zamknięcie granic przed poszukującymi schronieniem. Podsycanie niechęcią i wrogością względem znajdujących się w dramatycznym położeniu przybysów jest dziełem niegodnym. Żaden przekaz medialny, relacjonujący nawet najtrudniejsze sprawy, nie może prowadzić do pogardy dla migranta. Rodzące się natomiast wątpliwości i obawy powinny być rozwiązywane przez prawdziwą informację, dialog i autentyczne świadectwo, czytamy. Dramaty ludzi nie mogą stać się instrumentem do budzenia ksenofobicznych nastrojów, zwłaszcza budzących się w imię fałszywie zrozumianego patriotyzmu, który poniża ludzi przebywających z innych rejonów świata, innej kultury czy innej religii. Wywoływanie strachu przed drugim człowiekiem jest nieludzkie i niechrześcijańskie. Nasi przodkowie byli emigrantami i uchodźcami podczas zaborów w czasie II wojny światowej i w latach komunizmu. Doświadczyli pomocy ludzi innych kultur i religii. Odmawianie przybyszom ich fundamentalnych praw jest odwracaniem się od własnej historii i zaprzeczeniem naszego chrześcijańskiego dziedzictwa, podkreślono w komunikacie. Na koniec wyrażono wdzięczność lokalnym społecznościom, parafiom i organizacjom pomocowym, które udzieliły pomocy migrantom i uchodźcom. Zwrócono się również z apelem o pomoc materialną i modlitwę o zlikwidowanie przyczyn wojen, migracji, niesprawiedliwości społecznej, prześladowań i głodu. Komunikat episkopatu skomentował, jak już mówiłam, były premier Leszek Miller. Europoseł ocenił go jako trafny, silny, przemyślany i poruszający każde serce. W tej sytuacji Kościół zachował się wzorcowo i miejmy nadzieję, że ludzie PiS zdeklarowani katolicy dostosują się do religijnych przesłanek, powiedział polityk. Mija piąty miesiąc od zatrzymania Angeliki Borys. Prezes Związku Polaków na Białorusi jest przetrzymywana w areszcie w Żodzinie, niedaleko białoruskiej stolicy. Wcześniej więziono ją w areszcie w Grodnie i w Mińsku. Więcej na ten temat Włodzimierz Pac.
Angelika Borys została najpierw zatrzymana w rodzinnym Grodnie i skazana na 15 dni aresztu w związku z organizacją Jarmarku Kaziuki. Potem jej i kilku innym zatrzymanym liderom polskiej mniejszości postawiono zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym, za co grozi kara do 12 lat więzienia. Jest to związane z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Irena Biernacka, prezes oddziału Związku Polaków w Lidzie, spędziła w areszcie w Żodzina około 2 miesięcy. miesięcy. Jak mówi, wiele osób nie wierzy, w jak trudnych warunkach są przetrzymywani ludzie w areszcie, w którym do dzisiaj przebywa Angelika Borys i Andrzej Poczobut.
Mogę wyobrazić w tę minutę, co tam dzieje się. Tam bardzo strasznie. Tam dają brudne materasy, stare. Tam tak śmierdzi, tam tak brudno, tam taka wilgoć.
Irena Biernacka została wypuszczona na wolność pod koniec maja w grupie trzech polskich działaczy, które następnie wywieziono do Polski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.
Jak wrócić, kiedy każda z dróg prowadzi do twych rąk i ust. Iść bez ciebie znaczy iść w bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Raz jeszcze
tego dnia rozmowę naszą przerwał ktoś. Byłem sam, szukałem ciebie w sercu, bo smutny stał się mój świat. Jak wrócić, kiedy każda z dróg prowadzi do twych rąk i bez ciebie znaczy iść w bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Wróć raz jeszcze, niech się wszystko zacznie jeszcze raz na tych pustych ziemiach. Kwiaty już nieśmiało kwitną, spójrz, kiedy jesteś ze mną. Odnajduję ślady naszych stóp, wiem, co będzie dalej. Na bezdroża miłość wróci, jeśli chcesz. Pójdź bez siebie znaczy iść bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nie. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Iść bez ciebie znaczy iść bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Wróć raz jeszcze.
Dwudziestego trzeciego sierpnia 1989 roku, w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow w nadbałtyckich republikach ZSRR odbył się masowy protest przeciwko zawartym porozumieniom. Na mocy układu nadbałtyckie kraje zostały w 1940 roku przyłączone do Związku Radzieckiego. Mieszkańcy utworzyli liczący około 600 km łańcuch żywych rąk. Tworzyło około blisko 2 miliony ludzi.
W 50. rocznicę układu Ribbentrop-Mołotow w republikach nadbałtyckich protestowano przeciwko jego postanowieniom. Radio brytyjskie informowało. Setki ludzi na Litwie, Łotwie i Estonii wzięło udział w protestach przeciwko tajnym protokołom, jakie zawierał układ między Hitlerem i Stalinem, na mocy których wspomniane państwa straciły niepodległość. W 1940 roku zostały przyłączone do Związku Radzieckiego. Protestujący utworzyli łańcuch żywych rąk, liczący około 5000 kilometrów, a ciągnący się przez te trzy republiki. Korespondent BBC donosił z Wilna, że mężczyźni, kobiety i dzieci stali trzymając flagi o barwach narodowych i śpiewając pieśni narodowe. Wznoszono żądania unieważnienia paktu. Manifestacje zorganizowały fronty narodowe działające na Litwie, Łotwie i Estonii.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Aubeny Grabowskiej Stulecie winnych, ci, którzy wierzyli. Czyta Paulina Raczyło.
1981 rok. Gdyby pukanie, a ściślej walenie do drzwi w środku nocy, nie zbudziło Andzi, pewnie nigdy by się nie dowiedziała, że jej syn Jerzy, zwany wciąż Jerzykiem, jest znanym opozycjonistą. Tymczasem zbudziła się, zapaliła światło i podeszła do drzwi ze strachem. Taki łomot nie wróżył nic dobrego, ale Andzia otworzyła drzwi po krótkim tylko wahaniu, bo udawać, że nikogo nie ma w domu, byłoby jeszcze gorzej. – Panowie, do kogo? – spytała zdumiona, widząc czterech ubranych na niebiesko ludzi w hełmach na głowie i z białymi pałkami u boku. Wcześniej widziała takich w telewizji, raczej nie z bliska, i nigdy w życiu nie spodziewałaby się, że któryś z nich stanie w progu jej domu. – Czy mieszka tu Jerzy Radziszewski? – spytał ten, który stał najbliżej. Tak, to ja, powiedział Jerzyk, który w szlafroku i piżamie zszedł po schodach. Pójdzie pan z nami, powiedział niebieski, stojący za progiem domu. Andzia ze zdumieniem patrzyła, jak jej syn spokojnie kiwa głową i mówi, że pójdzie się spakować, a jeden z intruzów dodaje, że poczekają kilka minut, żeby się ubrał i żeby nie próbował żadnych sztuczek. Ale jakże to tak? Spytała. A kiedy nie uzyskała odpowiedzi, krzyknęła: on nigdzie nie pójdzie. Babcia się uspokoi, mruknął jeden z milicjantów. Spokojnie, mamo, powiedział Jerzyk, który po dwóch minutach zszedł z góry ubrany, z torbą w rękach. Niech mama wraca do łóżka i czeka na wiadomość. Wyszli bez słowa. Andzi wydawało się, że to jakiś koszmarny sen. Spojrzała na zegar ścienny z kukułką. Za chwilę wybije pierwsza w nocy. Od godziny była zatem niedziela, 13 dzień grudnia. Złapała się za serce, bo bardzo ją zakłuło i trzymając się poręczy poszła na górę do pokoju syna. Zastała tam posłane łóżko, wojskowy niemalże porządek w szafie i na biurku. Czuła, że skacze jej ciśnienie. W głowie zaszumiało i byłaby się osunęła na ziemię, gdyby nie Stanisław, który wreszcie się przebudził z głębokiego snu i zaczął szukać żony po całym domu. Doczłapał na górę dokładnie w momencie, kiedy Andzi zakręciło się w głowie. Udało mu się ją na szczęście złapać. Sam ledwie wytrzymał napór jej ciała. – Co się stało? – spytał. – Co to za hałasy? Andzia patrzyła przed siebie szeroko rozwartymi oczami. Z pomiędzy warg ściekało jej pęcherzyki śliny. Prawy kąt ust miała opadnięty, co nadawało jej twarzy dziwny, groteskowy wyraz. Stanisław przestraszył się nie na żarty. – Wandeczko, powiedz coś – poprosił, chwytając się za serce. – Jerzyk, Jerzyk! Andzia otworzyła usta, ale z jej gardła wydobył się tylko niejasny bełkot. Wyciągnęła lewą rękę i próbowała podnieść się z podłogi, ale wyraźnie coś było nie tak, bo nie mogła wstać nawet przy pomocy męża. Wreszcie dała za wygraną i położyła się na sznurkowym dywanie. Dokąd poszedł Jerzyk po nocy? Próbował jeszcze raz, ale Andzia patrzyła w przestrzeń. Kto to pukał? Coś się stało? Andzia nadal nie odpowiadała, tylko zataczała kręgi jedną ręką, a z oczu skapywały jej łzy. Ja zaraz zadzwonię po doktora, wysapał Stanisław, nie doczekawszy się odpowiedzi na żadne ze swoich pytań. A potem tak szybko, jak tylko pozwalało mu na to 95-letnie ciało, zszedł na dół, gdzie stał telefon. Zorientował się już na dole, że okulary zostawił przy Andzi. przeklął pod nosem. Nie chciał już po nie wracać, więc postanowił, że nie zadzwoni do żadnej z córek, tylko od razu na pogotowie. Łatwiej w końcu wykręcić numer 997, niż prawie na ślepo szukać 6 cyfr. W słuchawce było jednak zupełnie głucho. Stanisław przestraszył się nie na żarty, że nie zapłacił rachunku i odłączyli telefon właśnie w takim momencie. Ale potem przypomniał sobie, że osobiście odstał swoje na poczcie i wniósł opłatę, chociaż Jerzyk tyle razy mówił, że to on powinien stać w ogonkach, a nie Stanisław i Andzia, w końcu staruszkowie jakby nie było. Ręce mu się trzęsły, kiedy się ubierał i serce waliło mocno z niepokoju o Andzie. Miał nadzieję, że Jerzyk poszedł po pomoc, ale trawił go jakiś niejasny niepokój. Wydawało mu się dziwne, że syn go nie obudził, ale może nie chciał martwić stanem Andzi. Może wcześniej się zorientował, że coś złego się dzieje, a telefon nie działa, myślał Stanisław, czując, jak ciśnienie mu skacze wysoko, jak zawsze przy zdenerwowaniu. Już miał wrócić do Andzi i czekać cierpliwie na pomoc, ale nie znosił bezczynności. Postanowił, że pójdzie do którejś z córek. Stare, nieposłuszne ręce utrudniały mu wciąganie spodni i flanelowej koszuli. Wreszcie Stanisław, kompletnie ubrany, wyszedł na podwórze i brnąc przez śnieg, który nie został wczoraj dokładnie odgarnięty, dotarł do furtki. Przeklął pod nosem i musiał wrócić znów do drzwi, które zamknął na klucz, a przecież powinny być otwarte, gdyby minął się z Jerzykiem czy Anią albo Manią. Droga do córek dłużyła się niemiłosiernie, chodnika prawie nie było widać spod śniegu. Kiedy tylko doszedł do większej ulicy, zauważył dziwne jak noc natężenie pojazdów. Prawie zemdlał, kiedy rozpoznał czołgi. Wrócił natychmiast na polną ścieżkę i przemykając się wzdłuż drucianej siatki, dobrnął bocznymi uliczkami przez cmentarz, a potem chyłkiem przez tory na drugą stronę, gdzie mieszkały jego dziewczynki. Kilka razy poślizgnął się przy próbie sforsowania zasp śnieżnych. Przewracał się, ale wstawał i z uporem szedł dalej. W głowie mu pulsowało. Prawie nie widział ze zmęczenia. Czuł się tak samo jak wtedy, gdy z własnym ojcem i maleńkimi dziewczynkami przedzierali się do batalkówki. Kiedy dotarł do domu Ani, który był nieco bliżej, był cały mokry od śniegu, potu i strachu. Widok czołgów był jak błysk światła, który poraził go w oczy. Znów wojna, myślał. Trzeba uciekać. Nie, trzeba pomóc Wandeczce, potrzebuje doktora. Najpierw uprzedzić dziewczynki, niech uciekają. Kiedy tylko stanął przy drzwiach, te otworzyły się gwałtownie i w drzwiach stanęła jego najmłodsza córka, a za nią zięć Michał. Kilka minut wcześniej Ania zbudziła się, mówiąc, że coś złego się dzieje. Pomny tamtego zdarzenia w 1968 roku nie dyskutował, tylko natychmiast wstał, pytając, co ma robić. Ania miała chaos w głowie. Tłukło się w niej tylko niebezpieczeństwo, wojna, ojciec, ale nie umiała sprecyzować żadnych szczegółów. Jakby drzwi, które wcześniej otwierały się szeroko, teraz zardzewiały i wpuszczały tylko niewielki strumień światła. Przeraziła się, widząc ojca na progu domu, w stanie zupełnego przemoczenia. Boże, tato, powiedziała, a potem oboje z mężem pomogli mu wejść do środka. Co się stało? Jesteś cały mokry. Oddech Stanisława był urywany i świszczący. Próbował coś powiedzieć, ale z jego gardła wydobywał się tylko jęk. Trzeba położyć biedaka, powiedział Michał i przy pomocy Ani zawlekł Stanisława do salonu i posadził na kanapie. Ania zaczęła zdejmować ojcu buty. Czemu tata nie zasznurował butów? Spytał Michał, zdejmując ojcu czapkę i kurtkę. Tyle śniegu dostało się do środka. Trzeba go przebrać, Michał. Daj swoje rzeczy, proszę. Ania wycierała spoconą twarz Stanisława rękawem od piżamy. Michał pospiesznie poszedł do pokoju, gdzie stała szafa z jego ubraniami. Wyjął pod koszulek, sweter zrobiony przez Anię na drutach, spodnie i bieliznę. Poszedł jeszcze poręcznik i ciepły szlafrok, który wisiał w łazience. Kiedy wrócił, Ania zdążyła już rozebrać ojca. Ciało starego człowieka było blade, żyły przeświecały przez cienką skórę. Nie znał się na tym, ale według niego Stanisław był bardzo chory. Czemu ojciec tutaj szedł? Można było zadzwonić, powiedział. Co się stało? Zadzwoń na pogotowie, zarządziła Ania. On się dusi. Żebra znikły pod koszulką, ale Michał zauważył, że teść z trudem łapał powietrze. Telefon nie działa, powiedział ze zdumieniem. Jak to możliwe? Stanisław zaniósł się ciężkim kaszlem. Boże drogi, Ania cała się trzęsła. Teraz właśnie musiał się zepsuć. Może ja pobiegnę zadzwonić od Mani? To nie ma sensu. Pojadę z nim do szpitala. Zdecydował i zaczął się szybko ubierać. Tato, powiedz coś, prosiła Ania, ale jej ojciec trzymał się za serce, z grymasem bólu i nic nie mówił. Michał wyszedł na podwórze. Ocenił, że zdoła wyjechać z garażu mimo 20-centymetrowej czapy śniegu na podwórzu. Odgarnął śnieg przy bramie. Bał się, że nie zapali malucha. Wsiadł do środka i włożył kluczyk do stacyjki. Samochodzik zakrztusił się, kaszlnął kilka razy, ale w końcu zaskoczył. Silnik zaczął pracować. Bogu dzięki! Przeżegnał się i wyjechał za bramę. Potem, nie gasząc silnika, poszedł po teścia i Anię. Wspólnymi siłami wsadzili staruszka na przednie siedzenie. Stanisław zamknął oczy. Ty zostań, zarządził Michał. Nie, ja pójdę do nich do domu. Nie wiem, co się stało, mam nadzieję, że nic poważnego. Tato, słyszysz mnie? Spytała. Pojedziesz z Michałem do szpitala, a ja pójdę do was, dobrze? Ojciec spojrzał na nią i złapał ją kurczowo za rękę. Sękate palce, które tak lubiła obserwować, kiedy ciosały drewno, zacisnęły się na jej drobnej dłoni jak imadło. Tatusiu, wykrztusiła. Stanisław rozluźnił chwyt. Dwie łzy spłynęły z jego oczu i pociekły po policzkach. Michał bez słowa zamknął drzwi i ruszył. W lusterku wstecznym widział, jak Ania biegnie w stronę domu ojca. Widok czołgu na ulicy wydał mu się dość absurdalny. Stanisław, który oddychał coraz ciszej i trudniej, zasłonił twarz rękoma, jakby bronił się przed ciosem. Michał zatrzymał się na znak żołnierza. Nie mógł odkręcić zamarzniętej szyby malucha, więc wysiadł z samochodu. Pan zawraca, powiedział ubrany w zimowy mundur żołnierz. Nie można nigdzie jechać. Michał ogarnął wzrokiem czołg, spojrzał na sylwetki w mundurach, a potem wpatrzył się na drogę, na której nie było żywego ducha. Na końcu drogi był tunel, a po drugiej stronie droga do Turczynka, do szpitala. Nie mógł odróżnić, czy ma do czynienia z żołnierzami, czy milicjantami. W ciemności nie widział dobrze. To mój teść, powiedział. Jest bardzo chory. Nasz telefon nie działa, nie mogliśmy wezwać pogotowia, więc ja sam... Telefony nie działają, przerwał mu żołnierz. Niech pan zawraca. Ale mój teść, protestował słabo Michał. Nie miał odwagi zapytać, co znaczy czołg na ulicy, jak też ludzie w mundurach w pełnym uzbrojeniu. Człowieku, jest stan wojenny! Wrzasnął tamten, a drugi uniósł broń. Wracaj do domu, bo jeszcze ktoś cię zastrzeli. Wsiadł do samochodu, próbując zebrać rozproszone przez strach myśli. Nie było sensu zawracać i próbować szczęścia z drugiej strony Brwinowa. Tam na pewno też byli ludzie w mundurach. Michał wjechał w jedną z bocznych uliczek, a potem klucząc przez wąskie, nieodśnieżone ulice, próbował dojechać do Pruszkowa. Kilkakrotnie samochód zakopywał się w zaspach, ale Michał zdołał jakoś odgarnąć śnieg spod kół. Odcinek drogi, którego najbardziej się obawiał, okazał się najprostszy do przebycia. Pole rzepaku od zachodniej strony Pruszkowa, przed elektrownią, zlitowało się nad ledwie dyszącym Stanisławem i zdenerwowanym Michałem i przepuściło mały samochodzik. Ryli tu niedawno pługiem, wyjaśnił teściowi, chociaż ten siedział z zamkniętymi oczami i nie odzywał się ani jednym słowem. Nie ma tyle śniegu, całe szczęście. Bóg strzegł. Myślałem, że się zakopiemy. Niech się tata trzyma, już niedaleko. Pomyślał, że benzyny ma mało, ale powinni dojechać, a potem się coś wykombinuje. Tyle, że pod elektrownią stało kilka czołgów i Michał chcąc nie chcąc znów się zatrzymał. Wracać! Żołnierz nie był tak spokojny jak jego kolega w Brwinowie. Niech tata wysiądzie, powiedział Michał, nie zwracając uwagi na słowa tamtego. Do szpitala jest jakiś kilometr. Pójdziemy. Zawracaj, słyszysz? Michał zobaczył uniesioną broń. Idę z człowiekiem do szpitala, krzyknął. Skoro nie pozwalacie przejechać, zawieźcie nas tam, choćby czołgiem. Zdezorientowani spojrzeli po sobie. Idziemy, zdecydował Michał i zaczął ciągnąć Stanisława. Objął staruszka i trzymał mocno, bo teść ledwo powłóczył nogami. Kątem oka widział, jak jeden unosi broń. Strzelaj, Polaku, do swojego, krzyknął Michał nieprzytomny ze zdenerwowania i strachu. Walczyłem w powstaniu, żebyś ty czołgiem na ulicę mógł wyjechać. No, strzelaj, na co czekasz? Odpowiedziała mu cisza. Głos echem niósł się po pustej ulicy. Kiedy dotarli do szpitala, Michał był pewien, że sam będzie potrzebował pomocy lekarskiej. Był ledwie żywy ze zmęczenia. Bolały go ręce i nogi. Na dziedzińcu także roiło się od żołnierzy, tyle że przynajmniej czołgu nie było. Znów nie chciano ich przepuścić, ale Michał nie zamierzał poddać się tak blisko celu. Roztrącając żołnierzy, wprowadził teścia na izbę przyjęć. Spojrzał na przerażone twarze pielęgniarek, siedzących w dyżurce nieruchomo jak kukiełki. Wyglądały jak zatrzymane w kadrze. Zawołajcie lekarza, krzyknął. Zróbcie coś! Wszyscy nagle zaczęli się ruszać, jakby ktoś nacisnął magiczny guzik. Jeden z żołnierzy kazał mu pokazać dowód osobisty. Michał położył teścia na leżance i dopiero wtedy wyjął zieloną, podniszczoną książeczkę. Brwinów? Spytał zdumiony. Jak się tu dostaliście? Michał miał ochotę pokazać gest, który kiedyś będzie przypisywany Kozakiewiczowi, ale powstrzymał się. Zamiast tego cierpliwie wytłumaczył, że teść potrzebował lekarza, telefony nie działały, a drogę do najbliższego szpitala zagradzał czołg. Stan wojenny jest, burknął jeden z żołnierzy, który widocznie był dowódcą, bo reszta wojskowych zwierała obcasy, jak tylko stawał koło któregoś. Michał przyglądał się im przez chwilę. Nie sprawiali wrażenia pewnych siebie, tak jakby nie do końca sami wiedzieli, co się dzieje. Zabieramy pana na oddział, powiedział szczupły młody doktor po zdjęciu słuchawek z piersi Stanisława. To prawdopodobnie zawał, rzucił w stronę Michała i sam zaczął popychać wózek w kierunku windy. Pielęgniarki znów siedziały jak kukły. Zaraz, zaraz, żołnierz zagrodził drogę lekarzowi. Dowódca musi zdecydować. Na razie rządzę tu jeszcze ja. Wycedził młody doktor, który nagle nabrał odwagi i pchnął wózek mocniej. Mężczyzna niechętnie odsunął się na bok. Gestapo! Pisnęła młodziutka pielęgniarka, po czym wstała energicznie z krzesełka i dołączyła do lekarza. Michał jak we śnie obserwował, jak wózek ze Stanisławem znika w windzie. Nagle stracił wszystkie siły. Nie wyobrażał sobie, że wstanie i dotrze do samochodu. Osunął się na niewygodne, drewniane krzesło i zasnął.
Jak mam to powiedzieć, gdy boli sama myśl? Udawać, że nie wiem, jak smakuje wstyd. Jak nie zepsuć słowem tego, co powiedzieć chcę. Gdzie uciekać wzrokiem, gdy parzy każdy gest? Jak można zapomnieć, że wszystko, czego chcę, choć czasem to tak trudne, w mych ramionach jest. Wszystko, czego chcę, w mych ramionach jest. Czas to tylko kłamstwo, nie liczy dla nas się. Oddechy są paliwem, którym tętni krew, a wszystko, czego chcę, w mych ramionach jest. W mych ramionach jest. W mych ramionach jest. W mych ramionach jest.
Dzielą nas orbity i najdalszy brzeg. a jesteś wciąż tak blisko i to nie zmienia się na wyciągnięcie pragnie. Na szerokość łez. Wszystko, czego chcę, w mych ramionach jest. Czas to tylko kłamstwo, nie liczy dla nas się. Oddechy są paliwem, w którym tętni krew. A wszystko, czego chcę, w mych ramionach jest.
W mych ramionach jest. Oddechy są paliwem, a wszystko, czego chcę, w mych ramionach jest.
Życząc przyjemnego popołudnia, za uwagę dziękuję Państwu, Barbara Inicka. Bądźcie Państwo bezpieczni i zapraszam do wysłuchania jutrzejszej audycji. Przyjemnego popołudnia raz jeszcze.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.